Dobra. A teraz pytanie za 1000 punktów. O, bateria jeszcze trzyma. To znaczy, że się nagra. Dzień dobry. Dziś kontynuujemy tematykę związaną z Dzikim Zachodem, czyli rynkiem samochodów używanych. W dwóch poprzednich odcinkach opowiadałem Wam odpowiednio o moich super przygodach związanych z poszukiwaniem samochodu i zakończonych kupnem, na szczęście tylko na kilka dni, tak fantastycznego pojazdu, jakim jest Kia Ceed. W drugim opowiadałem Wam o tym, jak wygląda sprawa rękojmi. No a dziś trzeci odcinek z serii Rynek samochodów używanych. I tym razem temat, o który sami pytaliście, czyli na czym polega skorzystanie z usług firm, które za odpowiednią opłatą dokonują oględzin za nas. Skoro o tym już mam mówić, to pomyślałem, że trochę temat poszerzę i opowiem o innych też możliwościach, które możecie wykorzystać szukając samochodu albo którymi możecie się podeprzeć. Niektóre z nich są płatne, niektóre z nich są bezpłatne. 75 years later. Poszukiwanie samochodu używanego to oczywiście sprawa, która jest pewnie jedną z bardziej stresujących, z jakimi możemy się spotkać na tym łez-padole. A stres bierze się z dwóch czynników. Po pierwsze, zakup samochodu to zawsze wydanie pokaźnej kwoty, a jednocześnie wydanie jej na coś, co jest bardzo niepewne. To znaczy, bardzo łatwo możemy wtopić. Bardzo często zakup samochodu używanego kończy się trafieniem na tak zwaną minę, i ogólnie rzecz biorąc, problemami i niemiłymi sytuacjami. Bierze się to stąd, że samochód nie jest super prostym narzędziem, którego stan możemy zweryfikować po prostu patrząc na nie, a nawet korzystając z niego przez pewien czas. Pewne usterki wyjdą, tak jak w przypadku mojej Kia Ceed, po przejechaniu pewnego dystansu. Inne wyjdą po określonym czasie, a inne wyjdą zupełnie przypadkiem i nigdy nie wiemy kiedy. Tak jak na przykład odkrycie spawów na podłodze albo dachu, które też oczywiście miałem okazję kiedyś znaleźć w jednym z moich samochodów. Był to Peugeot 306, który to zresztą Peugeot był ciekawym samochodem, dlatego że większość wspomnień, jakie z nim mam, dotyczy okresu, kiedy już nie byłem jego właścicielem. Może Wam kiedyś opowiem o tej historii w ramach przestrogi. Nieważne, w ogóle o czym ja mówię. Okej, zakup samochodu, sytuacja stresująca. Dużo rzeczy może pójść nie tak. Nie mamy jak zweryfikować samochodu. Część z nas się w ogóle nie zna nawet i nie wie, co sprawdzić w czasie oględzin. I myśli, że należałoby kopnąć w oponę. No i jeżeli się nic nie stanie po kopnięciu w oponę, to znaczy, że samochód jest spoko. Skoro szwagier zawsze kopał. Tak to wygląda, nie? No i w związku z tym, jeżeli jest jakiś problem, to oczywiście oznacza to, że to jest okazja do zarobienia pieniędzy. Dlatego powstało wiele usług i produktów, które mogą trochę w tym problemie nam pomóc. One go nie rozwiążą, ale zmniejszą trochę ryzyko. I o nich właśnie Wam dzisiaj opowiem. Zaczniemy od razu od mięsa. Jako rasowy podcaster, profesjonalny, pewnie powinienem zbudować napięcie i zacząć od najmniej istotnych, dojść na końcu do tych firm, o które pytaliście i które to są taką kompleksową usługą. No ale tak nie zrobię, też między innymi dlatego, że te rzeczy, o których powiem Wam później, wcale nie są najmniej istotne. No ale o tym później. Po kolei. Firmy dokonujące oględzin na Wasze zlecenie. Firm w Polsce jest od groma. Jest kilka bardzo znanych, działających na rynku ogólnopolskim, ale w zasadzie w każdym większym mieście, a wcale bym się nie zdziwił, jakby w mniejszych też. Jak poszukacie, to znajdziecie też jakichś lokalnych, działających w promieniu iluś tam 10 km, speców, którzy podobną usługę Wam wyświadczą. Moglibyśmy te firmy podzielić na dwie grupy. Pierwsza to są właśnie te ogólnopolskie, ale nie dlatego, że one są ogólnopolskie, tylko one mają pewien standardowy pakiet usług, których częściowo nie spotkacie u takich speców z okolicy. W każdym razie, jak to wygląda? Znajdujecie sobie ogłoszenie, podoba Wam się, jesteście po jakimś tam wstępnym kontakcie albo nie jesteście po kontakcie ze sprzedającym. No uznajecie, że warto sprawdzić samochód, więc odzywacie się do takiej firmy. Taka firma ma z reguły jakiś tam formularzyk kontaktowy, wysyłacie link, opłacacie pakiet. Każda z tych firm ma swoje pakiety, ale zakres jest zasadniczo podobny. No i co? No i wybieracie pakiet, płacicie sobie z góry i odzywa się do Was ktoś, kto później już umawia szczegóły. Co się dzieje dalej? No, firma wysyła na miejsce rzeczoznawcę, no specjalistę, to nie są rzeczoznawcy sensu stricte. No i deklaruje Wam, że w zależności od wybranego pakietu w określonym czasie dostaniecie wynik tych oględzin. W efekcie dostajecie raport, w którym jest opis taki słowno-muzyczny, jak wyglądały same oględziny. Też jeżeli chodzi o zwyczajną rozmowę z kupującym, jak się z kupujący zachowywał i tak dalej, i tak dalej. No i później w kolejnych krokach są opisane wszystkie sprawdzane elementy. Ja w tej firmie, z której skorzystałem, wybrałem ten taki pakiet pośredni, czyli z wizytą na stacji kontroli pojazdów, ale bez podpinania pod komputer. Więc te oględziny były, no, jak dla mnie, wystarczająco szczegółowe. W tym raporcie każda z sekcji testowanych, czyli zawieszenie, napęd, wnętrze, karoseria itd., itd., są, jak wspomniałem wcześniej, opisywane słownie, ale też do każdej z tych sekcji są zdjęcia. Ile jest zdjęć w sumie do takich oględzin, to też od firmy zależy. Z tego, co widziałem przeciętnie, to jest około 100 zdjęć i rzeczywiście tyle tych zdjęć dostajecie. Zdjęcia, na przykład karoserii, są rzeczywiście bardzo skrupulatnie robione, przynajmniej w przypadku tej firmy, z której ja skorzystałem. Tam były naprawdę zdjęcia typu rysa na kloszu tylnej lampy, jakieś przetarcie, albo no delikatnie zmatowiony lakier na jakiejś listwie dachowej przy relingach. Naprawdę pod tym względem możecie być pewni, że znajdą wszystko. Jeżeli chodzi o opinię na temat zawieszenia, prowadzenia i tak dalej, no to oczywiście dostajecie taką relację, no, słowną. No tutaj na temat prowadzenia nie za bardzo można zrobić dużo zdjęć. No ale wizyta w stacji pojazdu powoduje, że dostajecie automatycznie też foty spod samochodu. Więc wychodzą wszystkie wycieki, wychodzą problemy z układem wydechowym, zawieszenie, luzy i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeżeli nie są wyczuwalne, to w tym pakiecie ze stacją diagnostyczną to wszystko wyjdzie. No i oprócz tego dostajecie też takie podsumowanie. Znaczy, ono jest częścią tego raportu, który otrzymujecie. To jest właśnie taki ogólny komentarz osoby, która dla Was samochód sprawdzała, gdzie dowiecie się po prostu, co ta osoba myśli na temat tego samochodu. I możecie liczyć wręcz na takie zdanie typu: moim zdaniem warto ten samochód kupić. W moim raporcie tak właśnie było, przy czym było oczywiście dodane ale. Warto kupić, ale ze świadomością niezbędnych kosztów dotyczących prac blacharskich, bo samochód był jak to E39, to napraw blacharskich, głównie jeżeli chodzi o progi, wlew paliwa, klasyka. No i okej, dostaliście raport. Co dalej? Jest kilka rzeczy, na które należy zwrócić uwagę przy lekturze takiego raportu. i w ogóle przy samym fakcie dokonania tego, tych oględzin. Miejcie świadomość, że czasem może się okazać, że mimo, że zamówicie, do nich nie dojdzie. Dlaczego? Bywa tak, że sprzedający na pytanie, czy się zgodzi na dokonanie oględzin, oczywiście mówi, że nie ma żadnego problemu, możemy sobie podjechać gdziekolwiek. Natomiast kiedy się taki specjalista chce już z nim umówić, no to okazuje się, że nagle nie ma terminów, albo akurat mam wodę na gazie, albo muszę pozmywać, co nie jest złą informacją, bo to od razu oznacza, że oczywiście trzeba sobie odpuścić taki samochód, bo jak ktoś chce sprzedać, to raczej znajdzie czas. Druga rzecz, czasem może być tak, że do oględzin dojdzie i ten specjalista nawet pojedzie je wykonać, ale nie będzie w stanie ich wykonać w takim zakresie, za jaki zapłacicie. Dlatego, że zdarza się, że sprzedający na miejscu na przykład nie pozwala na podłączenie samochodu do komputera, mimo że wcześniej mówił, że nie ma z tym problemu. Albo nie pozwala na przejechanie się do stacji kontroli i tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy się niestety mogą zdarzyć, ale to też jest informacja dla Was, że należy ten samochód odpuścić. Więc tak czy owak wychodzicie Wy na plus, bo przynajmniej nie wtopicie. To takie może mniej oczywiste. Bardziej oczywiste naturalnie jest tak, że ten raport wykaże jakieś tam problemy, o których sprzedający nie powiedział. I ten aspekt jest moim zdaniem jednym z najważniejszych aspektów kupowania tego typu usług, ponieważ de facto oznacza, że taki raport będziecie mieli za darmo. Bo jeżeli znegocjujecie cenę, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem można założyć, że znegocjujecie ją o kwotę, która będzie wyższa niż koszt wynajęcia takiego specjalisty. O czym jeszcze dobrze pamiętać, jeżeli chodzi o te raporty? W moim przypadku było na przykład tak, że bardzo mi zależało na tych zdjęciach progów i podłogi. One były załączone do oględzin, czy do wyniku oględzin, natomiast były średniej jakości, to znaczy nie były za bardzo wyraźne. Co zrobiłem? Po prostu odezwałem się do tej firmy. Napisałem, że super, fajnie, w ogóle raport bardzo pomocny, ale mam tutaj dodatkowe pytania, bo są zdjęcia, ale nie jestem w stanie z nich właśnie wyciągnąć tych wniosków, na których mi zależy. I w związku z tym, czy mógłbym prosić o więcej zdjęć albo jakieś dodatkowe omówienie właśnie tego aspektu związanego z podłogą. Osoba z obsługi skontaktowała się z tym rzeczoznawcą czy ekspertem i zadała mu te pytania. I on bez żadnego problemu mi opowiedział, jak sytuacja wyglądała, kiedy był na miejscu. Dostałem wszystkie te informacje, na których mi zależało i sprawa jasna. Także o tym pamiętajcie, że w razie czego prawdopodobnie każda z tych firm, jeżeli przyjdziecie z takim uzasadnionym pytaniem, da Wam na nie odpowiedź. Pamiętać też musicie jednak o tym, że te osoby, które sprawdzają samochody, to są osoby, które się oczywiście na motoryzacji znają, na samochodach się znają, na mechanice, wiedzą, gdzie należy zajrzeć, o co zapytać i co sprawdzić. Natomiast niekoniecznie muszą być ekspertami od każdej marki. W związku z czym może się okazać, że zobaczycie błędne informacje w tym raporcie. One nie będą oczywiście dotyczyły najważniejszych aspektów, ale na przykład w przypadku tej E39, którą ja zlecałem, była tam uwaga, że no, samochód ma tam niekompletne wyposażenie, bo ma tą stację multimedialną. No, że ma to radio z dużym wyświetlaczem. To żadna stacja multimedialna. No, ale że w komplecie nie ma telefonu, a powinien być. Oczywiście to nie ma znaczenia, bo to bez sensu zupełnie. Nie, do niczego to nie jest potrzebne. Natomiast no, okazało się, że tego telefonu nigdy tam nie było i opcja była tylko aktywowana w menu, bo sprzedający coś tam sobie kiedyś do tego radia tam wymieniał, chyba język czy coś tam. Co sobie wyjaśniłem już, jakby kontaktując się z tym sprzedającym bezpośrednio. Także tego typu nieścisłości możecie tam napotkać. Natomiast tak generalnie uważam, że to jest super opcja dla kogoś, kto jest w dwóch sytuacjach. Pierwsza, nie zna się zupełnie na samochodach, to jest oczywiste. A druga sytuacja, że może i się znacie, ale samochód jest daleko, albo po prostu nie macie czasu, żeby pojechać i go obejrzeć. Te firmy z reguły dokonują oględzin w ciągu 48 godzin, niezależnie od miejsca w Polsce, w którym stoi samochód. W najwyższych pakietach z reguły mają usługę 24-godzinną. Więc no rzeczywiście, jeżeli nie macie czasu, a szukacie samochodu, który być może akurat długo nie czeka na nowego właściciela, to jest opcja, która na pewno może pomóc. Ale to nie jest jedyna opcja, którą macie do dyspozycji, jeżeli na przykład się właśnie nie znacie na samochodach, ponieważ możecie skorzystać z ludzi oferujących pewną wariację tej usługi, mianowicie osób, które szukają dla Was samochodu. Ta opcja polega na tym, dzwonicie do takiego człowieka, mówicie, że macie takie i takie kryteria, taki i taki budżet, kilka modeli samochodów, które Was interesują i tyle. Oznacza to w praktyce, że to on siedzi na wszystkich Otomoto, OLX-ach i innych tego typu serwisach, a nie Wy. Szuka według tych zadanych kryteriów, dokonuje takiej wstępnej filtracji tych ofert telefonicznej. Może nagrywać też te rozmowy dla Was, jeżeli chcecie posłuchać później, jak sprzedający na przykład się zachowywał i co mówił. To jest zgodne z prawem. No i kiedy znajdzie model, który rokuje, podsyła Wam linka do ogłoszenia, no i Wy decydujecie, podoba się, nie podoba się, sprawdzamy, nie sprawdzamy. W moim przypadku, czy jakby w przypadku usługi, z której ja skorzystałem, w pieniądzach, które zapłaciłem, miałem oprócz szukania samochodu oględziny trzech egzemplarzy. Czym różni się ta usługa? No, różni się tym, że tutaj oczywiście możecie też dostać dokumentację fotograficzną i taki raport, natomiast no z mojego doświadczenia wynika, że to jest raczej taka bezpośrednia współpraca, gdzie po prostu jesteście na telefonie z tym kimś i nawet jeżeli ten ktoś jedzie na oględziny, w których Wy też możecie uczestniczyć, no to on jest z Wami na telefonie i w trakcie oględzin na żywo Wam relacjonuje, albo na WhatsAppie się zdzwaniacie, albo wysyła Wam zdjęcia na żywo. Dla kogo jest ta opcja? Ta opcja jest na pewno bardziej elastyczna. Chodzi po prostu o to, że ten człowiek ciągle jest w ogłoszeniach. To nie jest tak, że Wy siedzicie i Wy musicie wynaleźć ogłoszenie, które Was interesuje, tylko to on szuka dla Was. Oczywiście, jeżeli Wy znajdziecie jakieś, nie wiem, to możecie mu podesłać i on je sprawdzi. Natomiast no, głównie jednak zajmuje się tym on, więc macie jeszcze więcej czasu zaoszczędzone niż w przypadku takiej firmy, której zlecacie pojedyncze oględziny. Ale z drugiej strony tego typu usługa jest z reguły ograniczona terytorialnie, to znaczy to jest ktoś, kto działa lokalnie w promieniu iluś tam kilometrów, więc no tutaj odpadają Wam oferty z drugiego końca Polski. Która forma jest lepsza? Obydwie mają swoje zalety. Dla mnie, szczerze mówiąc, lepsza była ta druga, czyli to wyszukiwanie na moje zlecenie, dlatego że no właśnie to był ten stały kontakt i też była tutaj taka możliwość konsultowania. Jak ja na przykład znajdowałem ogłoszenie, wysyłałem linka, to od razu dostawałem taką na szybko opinię, że o, tu widać, że na przykład tu jest coś nie tak, albo o, tego znam, oglądałem go 3 miesiące temu dla innego klienta i była masakra i tak dalej, więc jest tutaj dosyć sporo takiej wartości dodanej, którą niekoniecznie zobaczycie w takiej oficjalnej ofercie czy w zakresie usług. Natomiast no, no jest to dużo, dużo bardziej elastyczne. Jak to wygląda kosztowo? No, tu ciężko stwierdzić, dlatego że ci tacy lokalni specjaliści pewnie mają różne cenniki. W moim wypadku był to koszt kilkuset złotych. Dokładnie ta firma, z której skorzystałem do oględzin BMW E39, Kosztowało mnie to chyba 400 zł, przy czym miałem jakiś kod promocyjny, więc odpowiednio mniej. Natomiast ten specjalista, który szukał lokalnie, kosztował 600 zł. Jak za oględziny trzech samochodów, 6 stówek, moim zdaniem, cena dobra. No dobrze, ale co jeżeli akurat macie czas na poszukiwanie samochodu, lubicie to robić, wiecie co sprawdzić, albo po prostu nie chcecie wydawać na tego typu pośrednictwo czy pomoc. A no tu jest też kilka patentów, z których możecie skorzystać. Patenty to może za duże słowa, ale nie uprzedzajmy faktów, jak mawia klasyk. Po kolei. Sporo możecie się dowiedzieć z winu. Wielka to i odkrywcza myśl, ale chodzi mi o to, w jaki sposób z tych informacji skorzystać. Po pierwsze, z winu możecie się dowiedzieć takich rzeczy, o których sprzedający może nie wiedzieć nawet, jak na przykład wersja silnika, która siedzi w samochodzie. Dlaczego to jest istotne? Ano dlatego, że jeżeli chcecie kupić samochód na przykład z grupy Waga, to każdy, kto grzebnął troszkę więcej w informacjach na temat konfiguracji tych samochodów, wie, że samo określenie typu silnik 1.8 benzyna turbo, albo silnik 1.9 TDI, albo 2.0 TDI sam z siebie niewiele mówi, niestety. Grupa Waga jest specjalistą w komplikowaniu życia i ma mnóstwo wersji silników, które są tej samej pojemności i handlowo są nazywane w ten sam sposób. I mimo, że te silniki są rozwijane bez przerwy, co niekoniecznie oznacza, to trzeba o tym pamiętać, że rozwój powoduje, że są coraz lepsze. Kolejne warianty tych silników mają swoje specyficzne cechy i bywa, że dana grupa, dana seria danego silnika jest felerna, a inna jest w porządku. I właśnie dzięki numerowi VIN jesteście w stanie dokonać takiego rozróżnienia. I to jest bardzo często informacja, o której sprzedający nie wie. To znaczy, jeżeli to jest człowiek, który po prostu jeździ samochodem, a nie ktoś, kto przy nim dłubie i lubi się nim bawić, to pewnie nie będzie wiedział właśnie, jaką generację czy jaką wersję silnika ma u siebie. No dobrze, powiecie, mam VIN, dowiem się z niego, jaki mam silnik, ale gdzie? Oczywiście w internetach. Fraza VIN decoder, która oczywiście na samej górze będzie zwracała serwisy, o których powiem Wam za chwilę. Natomiast jak pogrzębiecie trochę dalej, to traficie albo na fora, które są poświęcone danej marce, albo na przykład katalogi części online'owe. To jest bardzo dobre źródło wiedzy, dlatego że katalogi części online dadzą Wam bardzo dużo szczegółów na temat konfiguracji samochodu. Z niej w ogóle możecie wyczytać częściowo wyposażenie, z jakim samochód wyjechał z fabryki. A informacja o wyposażeniu jest też istotna z punktu widzenia właśnie weryfikacji samochodu przed zakupem. Dlatego, że porównując wyposażenie egzemplarza, na który właśnie patrzycie w ogłoszeniu, z kompletacją, z którą wyjechał z fabryki, jesteście w stanie stwierdzić, czy na przykład ten egzemplarz z fabryki wyjechał z ksenonami, a w ogłoszeniu ma zwykłe lampy. Albo w przypadku, zwłaszcza BMW, możecie zobaczyć, kto co dodał, czy ta wersja tapicerki, czy inna, i tak dalej, i tak dalej. To też jest ważna informacja. I oczywiście zaraz ktoś powie, że no ale przecież to, że ktoś sobie zmienił, nie wiem, jakiś element wyposażenia, to jeszcze o niczym złym nie musi świadczyć. Oczywiście, że nie, ale mając taką wiedzę, możecie zadać to pytanie sprzedającemu i dowiedzieć się, co on na to. Czy wie o tym, czy nie wie. Jeżeli chodzi o na przykład tapicerkę, to oczywiście ma to niewielkie znaczenie, ale jeżeli na przykład będziecie drążyć temat, dlaczego samochód nie ma ksenonów, albo dlaczego ma, mimo że nie powinien mieć, albo ma i nie ma spryskiwaczy w zderzaku, no to już możecie się też czegoś więcej dowiedzieć też o samym sprzedającym. Posiadając VIN, możecie też skorzystać z usługi, która jest, wydaje mi się, najbardziej rozpowszechniona wśród osób szukających samochodu, czyli z usług tych firm, o których powiedziałem wcześniej, że jak wpiszecie VIN dekoder, czy tam dekoder VIN w Google, to na początku dostaniecie całe mrowie właśnie tego typu serwisów. To są serwisy, które przygotowują raporty na temat samochodu. I to są raporty wielowymiarowe. To znaczy, z nich dowiecie się generalnie oczywiście, bo każdy serwis ma swoją specyfikę i znowu w szczegółach się mogą różnić, ale generalnie te raporty powiedzą Wam o tym, czy samochód widnieje w bazie kradzionych samochodów, czy ma jakąś historię wypadkową, czyli gdzieś tam w ubezpieczalniach się pojawiał. Jeżeli widnieje jako samochód z przeszłością wypadkową, to bardzo często w tych raportach będziecie mieli informacje na temat szacunkowego kosztu naprawy, data oczywiście, miejsce, w sensie kraj tego zdarzenia. W niektórych możecie też dostać zdjęcia uszkodzonego samochodu. Co dalej? Historia przebiegów, jeżeli akurat taka istnieje. One są z reguły, tu musicie o tym wiedzieć, one są z reguły generowane na podstawie historii internetowej. Te serwisy po prostu sobie budują bazy po numerach VIN samochodów i później prezentują Wam to w formie właśnie takiej historii, chociażby wystawień samochodu, czyli jakby wystawień ogłoszenia oferty. Wtedy też możecie się dowiedzieć, czy samochód jest dopiero co wystawiony, czy na przykład wisi w ogłoszeniu już od pół roku, albo czy był rok temu sprzedawany i dwa lata temu też był sprzedawany, albo co trzy miesiące jest sprzedawany. To też możecie z tego trochę wniosków sobie wyciągnąć. Ogólnie to będzie taki dokument PDF, w którym te informacje znajdziecie. Co dalej z nimi zrobicie, to już zależy od Was. To jest usługa tania, kosztuje kilkadziesiąt złotych. Zależy znowu od firmy, pakietu, chociaż wydaje mi się, że zaczynają ceny tych usług rosnąć, bo dziś nawet gdzieś tam coś przeglądając trafiłem na jeden z takich najbardziej znanych i widziałem, że tam już była cena powyżej 100 zł, więc może drożeją. W każdym razie no na pewno są tańsze od takiej usługi rzeczoznawcy na miejscu. Fajnie, tylko miałem mówić o darmowych narzędziach, a tu znowu wyjeżdżam z czymś, za co trzeba zapłacić. Więc wracam do darmowych. Mam takie trzy. Pierwsze, coraz bardziej znane i chwała odpowiedzialnym za powstanie tego zasobu, czyli Cepik. Jasne, tam jest pełno śmiecia i bzdur totalnych, o czym też zresztą w jakimś tam odcinku prehistorycznym możecie sobie posłuchać. Ale to są błędy, które dotyczą szczegółów samochodu samego, a nie jego historii. Akurat to jest najistotniejsze w tym przypadku. Chodzi oczywiście o serwis historiapojazdu.gov.pl, czyli miejsce, które jest taką nakładką graficzną na bazę Cepiku, które pozwala na wyciągnięcie tych podstawowych informacji na temat samochodu, ograniczonych do historii przebiegów, bo całe szczęście od 2014 roku już są notowane. Historia przeglądów rejestracyjnych i statusu tych przeglądów. Dowiecie się, czy samochód przeszedł, czy został cofnięty. I stan ubezpieczenia OC na ten moment. A i jeszcze jedna ważna rzecz. W historii pojazdu sprawdzicie też historię zmian właścicieli. Dowiecie się, jak często samochód był sprzedawany. Oczywiście, niestety, do bardzo niedawna, zdaje się, że do zeszłego roku, mieliśmy ten martwy przepis o obowiązku przerejestrowania na siebie samochodu w ciągu 30 dni od zakupu. On był martwy nie dlatego, że nikt nie potrafił policzyć do 30, tylko dlatego, że nie były przewidziane żadne konsekwencje za niedopełnienie tego obowiązku, w związku z czym niektórzy nie przerejestrowywali, więc niestety no nie będą widnieli w tej historii. Tak jak w przypadku tego Peugeota 306, o którym wcześniej wspomniałem. Ale to rzeczywiście chyba w innym odcinku. Więc dobra, po co ta historia pojazdu Golf? Po to, żeby po pierwsze sprawdzić, czy samochód ma przegląd. Zdziwilibyście się, jak często samochody sprzedawane nie mają aktualnego przeglądu albo nie mają OC. Co jest oczywiście dla Was bardzo ważną informacją, bo jeżeli nie mają przeglądu, to tak naprawdę nie możecie zrobić jazdy próbnej, a jeżeli nie mają OC, to nie tylko, że nie możecie zrobić jazdy próbnej, ale też tam już wchodzą w grę kary finansowe za brak, gdyby coś takiego kupić, bla, bla, bla. Generalnie, jeżeli jest nieważne OC, wara od takiego samochodu. Z kolei sama historia sprzedaży czy zmian właścicieli no, będzie świadczyła o tym, czy samochodem jest coś nie tak, albo czy możecie zaufać osobie, która sprzedaje aktualnie samochód, jeżeli mówi, że wie, jaka była jego historia i tak dalej, i tak dalej. Albo czy w ogóle możecie oczekiwać, że będzie coś wiedziała. Także miejsce super, korzystajcie intensywnie, tylko że bardzo często nie będziecie w stanie. Ta baza ma ten minus, że niestety nie jest ogólnodostępna. Źle mówię, ona jest ogólnodostępna, ale dostęp do niej nie jest tak prosty jak na przykład do szwedzkiej bazy, gdzie wystarczy mieć po prostu numer rejestracyjny, wpisuje się Bach i już wiecie, w jakim stanie samochód wyjechał i na przykład z jakim stanem licznika. No w naszym przypadku nie jest aż tak pięknie. U nas musicie mieć numer rejestracyjny, numer VIN i datę pierwszej rejestracji. Pierwszej, nie datę rejestracji pierwszej w Polsce, tylko pierwszej w ogóle. Jest jednak pewien plus tego minusu. Mianowicie, pewnie nieraz będziecie musieli poprosić o te dane. No to już jest pole, które jest przewidziane pod podanie VIN-u. Jest też pole dla daty pierwszej rejestracji. No ale oczywiście te pola są wypełniane różnie. Czasem daty pierwszej rejestracji nie ma. Najczęściej to jest spotykana sytuacja, tak z mojego doświadczenia wynika, że VIN jest często uzupełniany, ale o tej dacie pierwszej rejestracji sprzedający zapominają albo raczej ją pomijają. Pewnie wynika to z tego, że nie widzą sensu jej podawania, bo pewnie wcale nie tak dużo ludzi wie o tym, że ta baza istnieje danych i że można sobie z niej skorzystać. Nieważne. Często też niestety nie znacie numeru rejestracyjnego, dlatego że jest zamazywany na zdjęciach. No ale co z tego? No to z tego, że jeżeli będziecie chcieli te dane pozyskać, no to się odezwiecie do sprzedającego i o nie poprosicie. Jeżeli Wam sprzedający bez żadnego problemu je udostępni, no to już jest, jeszcze o niczym nie świadczy, ale to przynajmniej nie jest zły znak. W przypadku handlarzy, którzy mają zamiary niezbyt uczciwe, często zdobycie takiego VIN-u jest możliwe dopiero na przykład oględzinach. Albo w ogłoszeniach bywają podane daty zupełnie jakieś z czapy, na przykład 1 stycznia jakiegoś tam roku, data pierwszej rejestracji. Czyli data oczywiście no niemożliwa, wydaje mi się, że w żadnym kraju, okej, może w Azji, gdzie mają inny kalendarz, ale w żadnym kraju pierwszego dnia nowego roku urzędy nie działają. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale no, wydaje mi się, że szansa jest niewielka. Więc no, różnie to z tymi danymi jest, natomiast tak, znowu odpływam bez sensu. Jeżeli je dostaniecie, to jest super, jeżeli nie, to lampka się powinna od razu zapalić. Z mojego doświadczenia wynika też tyle, że często się spotkacie z sytuacją, gdzie ktoś powie, no okej, to ja wyślę zaraz SMS-em i nigdy tego SMS-a nie wysyła. Jak się przypomnicie, to się okazuje, że ostatnia rozmowa, którą odbyliście z tym sprzedającym, była rzeczywiście ostatnią. I kontakt się urywa, co też w gruncie rzeczy jest dobrą informacją, bo no to oczywiście świadczy o tym, że w najlepszym wypadku, że samochód już się sprzedał, a raczej o tym, że sprzedający ma zamiary średnio uczciwe. Idziemy dalej z bezpłatnymi. Jedna bardzo prosta usługa, historiaszkód.pl, oczywiście bez historiaszkod.pl. Mega prosta strona, która po prostu służy do tego, żeby po wpisaniu winu dowiedzieć się, czy samochód miał jakąś szkodę, czy nie miał. To znaczy, czy widnieje w bazie szkód komunikacyjnych. To na zasadzie tylko takiej zero-jedynkowej strona szybko działa, jest prosta i tam jest po prostu odpowiedź na zasadzie tak albo nie. Dlatego mi odpowiada, bo nie tracę czasu na tam wertowanie tabelek, w których jest informacja, że te informacje będą dostępne, a te nie będą, a tutaj tyle zdjęcia kosztuje tyle, a z takiego kraju raport i tak dalej. Więc to Wam polecam. Historiaszkod.pl, znowu żadna reklama. Poza tym tam się za nic nie płaci, to jest po prostu wyszukiwarka winu. Ta strona tam sprzedaje coś innego, ale to jest inna sprawa. I to jest ostatnia usługa, patent, pomysł, sposób, jak zwał, tak zwał, na poprawienie trochę swojej sytuacji w poszukiwaniach i wyrównanie trochę tej z góry niestety nierównej walki, może nie walki, ale no nierównej sytuacji, w której się znajdujemy, kiedy szukamy samochodu używanego. Zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z profesjonalnym sprzedawcą, który jest nieuczciwy. Trzecia opcja darmowa to po prostu całkowicie samodzielne poszukiwania, specjalizowanie się, najlepiej robienie doktoratu z samochodu, którego szukamy, czesanie forów, internetu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście przesadzam, nie jest aż tak źle. Jeżeli się trochę interesujecie i szukacie konkretnego modelu, no to jest szansa, że dowiecie się na jego temat na tyle dużo, że rzeczywiście będziecie w stanie być ekspertami, przynajmniej w tej dziedzinie niemechanicznej, jeżeli się na mechanice nie znacie, ale będziecie wiedzieli, czego szukać, co sprawdzić, jakie są charakterystyczne, czy raczej specyficzne dla danego samochodu, często spotykane, czy występujące usterki i tak dalej, i tak dalej. Czyli będziecie wiedzieli rzeczywiście, w co jeszcze kopnąć oprócz oponki przysłowiowej, żeby się czegokolwiek dowiedzieć. No ale nie da się ukryć, że samodzielne szukanie samochodu to jest wstąpienie w zupełnie inny świat. To już nawet nie jest dziki zachód, to jest zupełnie inny świat, który rządzi się patologicznymi zasadami i w którym obowiązuje język, którego niestety nie poznacie na żadnym kursie. Ale podcast po drodze uczy, bawi i pomaga. W związku z czym najbliższy odcinek będzie prawie na pewno szybkim kursem języka handlarskiego. Opowiem Wam o tym, co oznaczają charakterystyczne zdania i zwroty używane w opisach. Jak znajdować drugie dno w zdjęciach załączonych do ogłoszeń. Jak interpretować długość i poziom szczegółowości opisów. Na ten oraz wiele więcej tematów odpowiem Wam w najbliższym odcinku, który tylko umownie nazywam najbliższym, ponieważ oczywiście nie wiem, kiedy nawet go nagram, ale taką listę słowniczek, encyklopedię zwrotów języka i obyczajów handlarskich już powoli tworzę. A teraz zostawiam Was już z tą gorącą obietnicą szerokiej drogi, powodzenia, cierpliwości przy instrybutorach i lekturze aktualnych cen samochodów używanych.